Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Wewnętrznej walce duchowej między dobrem a złem wybierajmy Jezusa i Jego natchnienia, zachęcał papież na mszy w domu świętej Marty.
Celibatu należy strzec również w Amazonii, stwierdził prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa, uczestnik synodu. Jest to skarb, który Pan powierzył nam w kruche gliniane naczynia.
Ludzie chcą zmian, dlatego wyszli na ulicę. Potrzeba dialogu i wsłuchiwania się w ich głos. Tak o manifestacjach w Iraku mówi tamtejszy patriarcha, kardynał Luis Sacco. Do prezydenta tego kraju dzwonił także watykański sekretarz stanu.
25 października witają Państwa
Krzysztof Bronk
i ksiądz Paweł Pasierbek.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Walka dobra ze złem, łaski z grzechem znalazła się w centrum homilii, którą papież wygłosił w czasie mszy w domu świętej Marty. Odniósł się w niej do fragmentu listu świętego Pawła do Rzymian.
Franciszek przypomniał słowa świętego Pawła o wewnętrznej walce, którą toczy każdy z nas. Czujemy pragnienie czynienia dobra, ale nie znajdujemy siły, aby je realizować. To walka, która rozgrywa się każdego dnia i nikt, nawet święci, nie są jej pozbawieni.
È una lotta fra il bene e il male.
Istnieje walka między dobrem a złem i nie chodzi o jakieś abstrakcyjne dobro czy zło. To walka między dobrem, które pochodzi od Ducha Świętego, i złem, do wyboru którego zachęca zły duch. To walka, którą toczy każdy z nas. Jeżeli ktoś z nas powiedziałby, nie, ja tego nie czuję, jestem jak błogosławiony, żyję spokojnie, w zgodzie i pokoju ze wszystkimi, nie czuję tego. To ja odpowiedziałbym, ty nie jesteś błogosławiony, jesteś uśpiony, który nie rozumie, co się dzieje.
Wskazując na przykład świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, papież podkreślił, że walka ta toczy się aż do ostatnich chwil naszego życia. Ta święta jeszcze na łożu śmierci była kuszona przez złego ducha, który chciał ją odciągnąć od Pana. W tej potyczce bowiem są chwile nadzwyczajne, ale też i momenty zwykłe dnia codziennego. Ważne, by zdawać sobie z nich sprawę.
Często my, chrześcijanie, jesteśmy zajęci wieloma rzeczami, także dobrymi. Ale co się dzieje wtedy w naszym wnętrzu? Kto nas pobudza do czynienia tego? Jaki jest duchowy pęd do naszych wyborów? Kto cię zachęca do takiego, a nie innego działania? Nasze życie jest zazwyczaj życiem drogi. Idziemy przez ścieżki naszego życia i kiedy tak idziemy, to patrzymy tylko na rzeczy, które nas interesują. Na inne nie zwracamy uwagi.
Franciszek zaznaczył, że walka duchowa rozgrywa się zawsze między łaską i grzechem. Panem, który pragnie nas zbawić, i złym duchem, który nas kusi i ciągnie w dół.
Bardzo ważną rzeczą jest wiedza na temat tego, co dzieje się w naszym wnętrzu. Ważne jest, aby żyć tym, co dzieje się w naszym sercu, a nie pozwalać, by stawało się ono drogą, po której wszyscy maszerują. Ojcze, ale jak to zrobić? Zanim zakończy się dzień, pomyśl przez 2-3 minuty, co dziś ważnego działo się w moim wnętrzu. O tak, trochę zazdrościłem, kogoś obmówiłem, ale zrobiłem też coś dobrego. Kto cię inspirował do takiego działania, zarówno złego, jak i dobrego? Stawiając takie pytania, poznajemy, co dzieje się wewnątrz nas. Czasami z tą rozplotkowaną duszą, którą wszyscy mamy, lepiej wiemy, co dzieje się w naszej dzielnicy, u sąsiada, ale nie w nas samych.
Bądźcie naśladowcami Maryi, podobnie jak wasi założyciele, którzy zrozumieli rolę Maryi w dziele odkupienia człowieka, o czym czasami dziś się zapomina. Te słowa zachęty papież skierował do członków zakonu sług Najświętszej Maryi Panny, serwitów, których przyjął na audiencji z okazji kapituły generalnej, jaką odbywali w Rzymie pod hasłem Słudzy nadziei w świecie, który się zmienia.
Przygotowane przemówienie Franciszek przekazał przełożonemu generalnemu, a sam w spontanicznych słowach zwrócił się do serwitów. Wskazał m.in. na wielką wagę służby, do której zostali wezwani.
Servizio.
Służba.
Siete servi.
Jesteście sługami.
Non dimenticatevi mai questo.
Nigdy tego nie zapominajcie. Nie jesteście właścicielami, posiadaczami, ale sługami. Nigdy nie odłączajcie się od tej wielkiej łaski, jaką jest służba Kościołowi, drugiemu człowiekowi i potrzebującym. Jesteście sługami z wyboru, tak jak nasz Pan, który stał się naszym sługą aż do śmierci na krzyżu. To oznacza, że w pewnym sensie musicie stać się niewolnikami. Sługa to także niewolnik, który powinien zrezygnować z niektórych wolności.
Na popołudniowej kongregacji generalnej ojcowie synodalni zapoznają się z dokumentem końcowym zgromadzenia. Został on zredagowany w języku hiszpańskim i jutro zostanie poddany pod głosowanie.
W dzisiejszym spotkaniu z dziennikarzami wziął udział m.in. przewodniczący niemieckiej fundacji Adveniat, która wspiera działalność kościoła w Ameryce Łacińskiej. Ksiądz Miguel Heinz wyraził ubolewanie z powodu szkód, jakie Europejczycy zadali środowisku naturalnemu. Gdyby wszyscy ludzie żyli tak jak Europejczycy, to świat by już nie istniał, oświadczył niemiecki duchowny. Przyznał on, że Kościół w jego ojczyźnie z uwagą śledzi zarówno synod, jak i życie Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Chce się od niego uczyć, zwłaszcza w tym, co dotyczy kapłaństwa i nowych posług.
Na dzisiejszym briefingu był obecny także brazylijski biskup Evaristo Spengler. Korzystając z obecności dziennikarzy, zapewnił, że wielu uczestników synodu popiera udzielanie kobietom święceń diakonatu. Wyraził nadzieję, że ten postulat zostanie uwzględniony w dokumencie końcowym. Zapytany przez dziennikarzy, jak pogodzić ten postulat z wolą Pana Jezusa, który ustanawiając Kościół przewidział kapłaństwo służebne tylko dla mężczyzn, biskup Spengler stwierdził wymijająco, że potrzebna jest zmiana w postrzeganiu samego diakonatu.
Celibat jest przejawem radykalizmu Ewangelii. Kościołowi w Ameryce Łacińskiej zabrakło odwagi głoszenia tego radykalizmu również ludom tubylczym, uważa kardynał Beniamin Ostella, prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa. Jego zdaniem celibat jest dobrem, którego trzeba strzec także w Amazonii. Robienie wyjątków od celibatu dla tamtejszych ludów uwłacza ich godności.
Przypomniał on, że w przeszłości misjonarzy, którzy ewangelizowali Afrykę, byli przekonani, że Afrykańczycy nigdy nie zaakceptują celibatu. Dziś tymczasem mamy bardzo liczne duchowieństwo afrykańskie, które, nie bez trudu, żyje jednak w celibacie, choć oczywiście są też problemy i niewierności. Jak podkreśla kardynał Stella, celibat zawsze jest skarbem, który Pan Bóg składa w kruche gliniane naczynia. Dlatego tym bardziej należy go strzec, mówi szef watykańskiej kongregacji.
Żyjemy dziś bowiem w kulturze, która nie sprzyja celibatowi. Ponadto każdy z nas nosi w sobie ludzką kruchość, a także własną historię, różne doświadczenia z dzieciństwa czy młodości. Dziś kapłan żyje w świecie, jest nie tylko kuszony, ale wręcz prowokowany. Świat jest nie tylko wokół nas. Nosimy go w kieszeni, w naszym telefonie, w którym jest wszystko. Dlatego kapłan musi być zrównoważony i ostrożny, a przede wszystkim musi mieć silną motywację dzięki miłości do Ewangelii i Pana Jezusa. Musimy pamiętać o męczennikach, którzy w chwili próby wybierają Jezusa. Tak samo i my, w chwili pokusy, prowokacji, musimy umieć powiedzieć: wybrałem Pana i Jemu mam być wierny. Taki jest w istocie sens celibatu. Trzeba go zatem strzec, pielęgnować i chronić, przede wszystkim dzięki głębokiemu życiu duchowemu, dzięki modlitwie i zjednoczeniu z Panem. Tylko w ten sposób będziemy chronieni przed tym silnym wpływem świata, gdzie słyszymy głos tak wielu syren, które nie zgadzają się na nasze zobowiązanie na zawsze.
Synod chce, by Kościół w tym regionie miał swe własne amazońskie oblicze. Nie jest jeszcze jasne, jakie środki należy do tego zastosować, mówi ksiądz Giacomo Costa, sekretarz Synodalnej Komisji do Spraw Komunikacji. Przyznaje, że w tej sprawie głosy ojców synodalnych są podzielone.
Więcej jednomyślności jest natomiast, gdy chodzi o sprawy ekologiczne i sprawiedliwość społeczną, mówi ksiądz Costa.
Oczywiste jest, że istnieje szeroki konsensus co do tego, że należy się wsłuchiwać w krzyk ziemi, w krzyk ubogich i ludów tubylczych. Dzieje się krzywda i to nas zobowiązuje jako Kościół do reakcji. Wszyscy są zgodni, że w ten głos pokrzywdzonych trzeba się wsłuchiwać. Wszyscy też chcą okazać swą bliskość tamtejszej społeczności, zarówno ludom tubylczym, jak i wszystkim mieszkańcom Amazonii. Wiemy też, że jako Kościół chcemy iść razem.
Unia Europejska, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, odgrywa dziś kluczową rolę w ochronie środowiska i jest ekologicznym mocarstwem. W ten sposób kardynał Jean-Claude Hollerich wyjaśnia znaczenie obecności na synodzie biskupów w Amazonii niektórych hierarchów europejskich.
Luksemburski kardynał podkreśla, że w Brukseli kwestie ekologiczne są dziś bardzo ważne. Na tym polu Unia zabiega też o współpracę z Kościołem katolickim, mówi kardynał Hollerich.
Europa zawodzi w wielu dziedzinach, ale troska o środowisko jest chyba tą dziedziną, w której Unia Europejska ma się czym pochlubić. Jednakże Kościół musi też wskazywać na mniej chlubne zachowania. W Europie panuje konsumpcyjny styl życia, którego konsekwencją są również pożary w Amazonii, bo na przykład chcemy, by mięso było tanie. Musimy więc być bardziej świadomi konsekwencji naszego konsumpcjonizmu. Bardziej musimy też czuwać nad przepływem pieniędzy. Wiele pieniędzy pochodzi z niemoralnej działalności. Ponadto my, jako Kościół, chcemy przypomnieć, że również człowiek jest elementem środowiska. I to nie człowiek wyłącznie jako jednostka. Człowiek należy do swojego ludu, tworzy rodzinę. W dobrej ekologii również rodzina powinna być w większym stopniu wzięta pod uwagę.
Watykański sekretarz stanu zadzwonił wczoraj do prezydenta Iraku. Bezpośrednim kontekstem rozmowy były trwające w tym kraju protesty społeczne. Kardynał Pietro Parolin życzył Irakijczykom, by żyli w zgodzie i pokoju. Podkreślił, że dążenie do pomyślności w poszanowaniu wolności i godnego życia jest prawem irackiego społeczeństwa.
O słowach kardynała Parolina poinformowała kancelaria prezydenta Iraku. Kardynał Parolin i Barham Salih spotkali się pod koniec ubiegłego roku podczas wizyty watykańskiego sekretarza stanu w Iraku.
Niech rządzący wsłuchają się wreszcie w krzyk ludzi, zobaczą ich biedę i powstrzymają przemoc stosowaną wobec protestujących, apelował chaldejski patriarcha Babilonu, odnosząc się do manifestacji odbywających się w Iraku. W ich wyniku co najmniej 150 osób poniosło śmierć, a tysiące zostało rannych. Bezpośrednią przyczyną protestów jest korupcja, drożyzna oraz bezrobocie.
Kardynał Luis Rafael Sacco wyraził solidarność ze wszystkimi, którzy protestują w pokojowy sposób i pragną lepszego jutra, wierząc w siłę spotkania i dialogu. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego wskazał na przyczyny irackich manifestacji.
Ludzie chcą zmienić ten reżim, który wydaje się być skorumpowany. Ogranicza się tylko do przemówień, bez jakichkolwiek działań. Miara, którą stosuje rząd, jest niejasna. Gdzie bowiem podziały się pieniądze? W jaki sposób zostały wydane? Od 16 lat nie ma nowych projektów i planów. Ludzie domagają się rządu, którego działania byłyby przejrzyste, uczciwe, który kochałby ojczyznę i pomagał ludziom w godnym życiu, pozostawiając na boku wszelkie naciski regionalne czy międzynarodowe, aby skoncentrować się wyłącznie na Iraku. To jest wyzwanie, ale ten rząd nie ma żadnej jasnej wizji ani konkretnych planów, aby rozwiązać nasze problemy i wprowadzić Irak na dobrą drogę. Dlatego też zaapelowaliśmy o szacunek dla życia i praw manifestujących oraz o podjęcie pokojowego i obywatelskiego dialogu.
W wieku 83 lat zmarł dzisiaj ksiądz Florian Pełka, wieloletni kierownik sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Kierował naszą redakcją w latach 1980-1991. Towarzyszył Janowi Pawłowi II w wielu ważnych wydarzeniach ówczesnego kościoła. Uczestniczył też w licznych podróżach apostolskich. To również on zabiegał o obecność dziennika Radia Watykańskiego na antenie polskich rozgłośni.
Po zakończeniu pracy w radiu i powrocie do ojczyzny ksiądz Pełka był przełożonym wielkopolsko-mazowieckiej prowincji jezuitów. Zarówno w Rzymie, jak i w Polsce był opiekunem wspólnot neokatechumenalnych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.